Siostry, bracia, to spotkanie dzisiaj z Jezusem wyraźnie wskazuje na takie dwie grupy, żeby nawet nie powiedzieć dwie warstwy, z którymi nieustannie Jezus jest w kontakcie. Z tą pierwszą skrajną ten dzisiejszy kontakt jest dość swoisty, bo jest to przestroga przed nimi. Ale wyraźnie są. Mają swoje upodobania, poczucie wyższości, wzajemnie obdarzają się zaszczytami. A poza tym Zbawiciel dostrzega także u nich rodzaj znieczulicy i fałszu przed Bogiem. Obiadają domy wdów, a długie modlitwy odprawiają, ale one są pozorne. Ta grupa też obecna będzie przy tej pierwszej lekcji, bardziej w kontekście tego, do czego nas Pan Bóg dziś zaprasza. Ale ważne jest, siostry bracia, jedno, że w tej sprawie wybrzmiewają Jezusowe słowa napomnienia, ostrzeżenia i kropka. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd. Kropka. Ważniejsza jest, siostry bracia, ta przestrzeń, ten czas, to wszystko, co nas do tego raz umrzeć, a potem sąd prowadzi. Dlatego, kiedy Jezus wypowiedział to, co wypowiedział, usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się. Z tego będzie jakaś nauka. Co tam Jezus przy tej skarbonie zobaczy? No ale wrócimy za moment do świątyni jerozolimskiej razem z Jezusem. Chciałem, żebyśmy z Nim też przyjrzeli się temu, co miało miejsce 800 lat wcześniej. W Sarepcie Sydońskiej. Tam też jest ta skrajna grupa wyniesionych na takie układy społeczne, taki rodzaj wybierania wtedy ludzi na tron, który sprawia, że jedyny prorok Boga Najwyższego, prorok Eliasz, musi uciekać. Królowa Jezabel obiecała mu śmierć. Posłała do niego z informacją: dopadnę cię i zabiję. I prorok uciekł. Prorok uciekł na pustynię. Czyli naprawdę przeraził się tego, że raz jeden umrzeć, a potem sąd, i nie chciał umrzeć z jej ręki, czy z ręki jej się patrzy. To jest bardzo jego trudne doświadczenie. To jest tylko kontekst, w którym dochodzi do tej sytuacji. Pan Bóg na tej pustyni nie daje Eliaszowi spokoju i posyła go, jak to dziś usłyszeliśmy, do Sarepty. Ale to znaczy także do Sydonu. A z Sydonu była Jezabel. Przedziwny jest Pan Bóg i posłuszny jest Eliasz. To naprawdę tyle miejsc, nawet na tamtym blisko wschodnim kawałku ziemi, a Pan Bóg nie ma innego miejsca, gdzie by mógł chronić Eliasza, tylko w oku cyklonu, w tym miejscu, z którego pochodziła ta, która jest dla niego zagrożeniem, która mu obiecała śmierć. Musi iść w jej rodzinne strony. Tak, musi. I idzie. Idzie, siostry bracia, ale żeby tam doświadczyć dobra. W tym oku cyklonu Eliasz ma doświadczyć dobra ze strony kogoś, kto w tamtym społeczeństwie jest nikim. Ze strony wdowy. Zawsze jak w Biblii słyszymy wdowa, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, to pamiętajmy, najubożsi z ubogich, nic nieznaczący w tamtej hierarchii społecznej, muszący sami zapracowywać na swoje życie, a świat jest tak skonstruowany, że tam zapracowują mężczyźni. Więc skąd wdowa? No więc nie dziwimy się jej sytuacji, ale pewnie ona się dziwi. Eliasz dowiedział się o niej, że jest tam pewna wdowa, której nakazałem, aby ciebie ochroniła, aby ciebie wykarmiła. Z pewnością się jej nie pokazała ręka pisząca na tablicy. Z pewnością nie miała jakichś nocnych widzeń, że oto Eliasz przyjdzie. Ma miejsce taka sytuacja, która no właściwie, gdyby to nie było takie poważne, to ona jest ironiczna. No, przychodzi Eliasz spotyka tą kobietę w bramie miasta i od razu do niej z prośbą: daj mi trochę wody. A kiedy ona idzie po tą wodę, jakieś dziwne posłuszeństwo, no ale może ludzie w takiej roli tak przywykli. Przychodzi jakiś obcy, coś do niej mówi, a ona spełnia to polecenie. A on za nią woła: weź proszę i dla mnie kromkę chleba. Na życie Pana Boga Twego. Koniec. Nie mam pieczywa. Wszystko się kończy. Garść mąki w dzbanie, trochę oliwy w baryłce. Pomyślmy, siostry bracia, bo to jest dobry moment, żeby uświadomić sobie, że to nie była taka czytanka historyczna. Bo Bogu dziękować, mąki nam nie brakuje. Oliwę z oliwek, jakie tam oleje i w ogóle wszystkie inne rzeczy na stół, jeszcze Bogu dziękować, są, zdaje się, pod dostatkiem. Ale są takie sprawy, których nie ma, których brakuje, które się kończą. Ja bym chciał dzisiaj wprowadzić tutaj pojęcie czasu. Wydaje mi się, że jakimś nomen omen znakiem czasu jest brak czasu. Można mieć takie doświadczenie, że naprawdę resztka, że już resztkami sił coś wydobywam. Jeśli wstawimy tutaj, zamiast tej mąki, tej garści mąki w dzbanie i tej oliwki w baryłce i zamiast tych dwóch pieniążków, czyli jednego grosza, to czego najbardziej nam potrzeba, czego łakniemy, czego jest nam mało, choć powinno, wygody świata sprawią, że tego czasu powinno być aż tyle. Gdzie on znika? Na co jest przeznaczany? Gdzie trwoniony? Że wielu ludzi mówi: no nie mam czasu. A wielu ludzi nie mówi, ale pokazuje: nie mam czasu. Wstawmy go w tym momencie, żebyśmy sobie uświadomili, czego Pan Bóg od nas oczekuje, tak jak od niej oczekiwał wtedy. Podziel się. Podziel się tym, czego masz niewiele. Przynajmniej masz takie doświadczenie, że znikoma ilość, że nie ma więcej. Podziel ten czas, a on się nie wyczerpie. Baryłka oliwy się nie opróżni, aż Pan spuści deszcz na ziemię. Kolejne ważne zdanie Słowa Bożego dzisiaj. Jakiego deszczu oczekujemy? I to po ustaniu już większości tych prac polowych zostawmy już rolę, niech odpoczywa w zimie. Nie? Jakiego deszczu od Pana Boga oczekuję ja, moja rodzina, Kościół katolicki, inne kościoły chrześcijańskie? Jakiego deszczu oczekuje świat, w którym żyjemy? Granica nasza z jednej, z drugiej strony, serca wielkich narodów, ich stolice. Jakiego deszczu od Pana Boga? I dlaczego nie ma tego deszczu? Dlaczego obserwujemy tyle znaków, które faktycznie tamta sytuacja sprzed tych prawie 3000 lat nam przypomina? Że jest wielka posucha, wielki głód. Nie ma. Może zapomniałem o tym na początku dodać. To jest przyczyna głodu tej wdowy. Od kilku lat trwa susza, nie spadła ani kropla deszczu na ziemię, na Bliskim Wschodzie. Nie ma upraw, nie ma roli, nie ma czego zbierać. Ziemia się zamieniła w skałę. Dlaczego nie pada deszcz? I dlaczego Pan Bóg oczekuje, że deszcz spadnie? Do jakiego rodzaju próby Pan Bóg doprowadził tamtych ludzi i do jakiego rodzaju próby doprowadza dzisiaj nas? W Polsce, w Europie, w Kościele także. Jaki to jest rodzaj próby? Co to znaczy ten przykład wdowy, która umie się podzielić? Chętnie czy nie chce, czy niechętnie, jednak idzie. Nie bój się. Idź, zrób, jak rzekłaś. Tylko najpierw dla mnie, a potem zrobisz sobie i swemu synowi. I dzień w dzień było tak samo. Bo Pan Bóg nam dzisiaj mówi, że nie ma tak mało, żeby się nie dało jeszcze tego podzielić. Więc myślę, siostry bracia, żeby do takich konkretniejszych haseł przejść. One mogą drażnić niektórych, ale mam nadzieję, że to jest tylko taki przykład, nie? Żeby na przykład czas zdobył tata dla swoich dzieci. Jak ma jedno, to dla dziecka. A jak ma dwoje, to dla jednego i dla drugiego. A jak ma troje, To nie hurtem, chodźcie razem. Tata ma czas dla was. Dla jednego, dla drugiego, dla trzeciego, a jeszcze dodatkowy bonus dla wszystkich razem. A mama tak samo. A mąż znajdzie czas dla żony, a żona dla męża, ale nie mam, a już się tak znamy jak łyse konie. A znaleźć to, czego nie ma, czego brakuje, czego jest garść na dnie, znajdź, podziel się. To dopiero początek, bo jeszcze trzeba znaleźć czas dla Boga. Bo jeszcze trzeba znaleźć w takim kościele, jaki on dzisiaj jest, w takiej Europie, jaka ona jest i w takiej naszej ojczyźnie, czas dla Pana Boga. Nie, nie ma. Jak to nie ma? Mamy, jesteśmy, oto tutaj. Ale codziennie, a w poniedziałek, już jutro, za paręnaście godzin. Czas dla Boga, we wtorek, w środę i tak dalej. Czas dla Pana Boga, podziel się, bo Pan Bóg sprawi, że ci nie braknie. Bo Pan Bóg potrafi ci pomóc, żebyś dobrze wykorzystał. Bo Pan Bóg chce, żeby do tego momentu, który się kończy tą kropką, potem jest nowe zdanie, potem jest nowa wieczność, potem ma być zbawienie. Raz umrzeć, a potem sąd. Przygotował się każdy z nas, dobrze korzystając z tego, co mamy. I teraz wróćmy do jerozolimskiej świątyni. Pan Jezus siada przy skarbonie. Na placu, na dziedzińcu pogan, tak się nazywał ten wielki plac, stało kilkanaście takich skarbon, one zwane były też czasem trąbami, ze względu na kształt i na taki rodzaj rezonansowego pudła, żeby było słychać, co tam spada, żeby się ten dźwięk roznosił. Był taką reklamą, samo w sobie to zjawisko było reklamujące te miejsca. Oczywiście te najmniejsza monetarna jednostka. Tłumacz to nam próbuje oddać przez tego jednego grosza. No my nawet grosza nie mamy podzielonego na pół, a tam to był. To nawet nie zadźwięczało. A Pan Jezus dla tej kobiety i dla tej sytuacji zostawia to wprowadzenie, którego zawsze używa, kiedy ma wygłosić naprawdę ważną naukę. Żeby nam się to nie wiązało tylko tak, że w Ewangelii to tak jest. Nie, nie, to nie wszędzie jest. To jest w tych momentach, kiedy Jezus chce coś podkreślić. I wtedy po łacinie słyszeliśmy amen, amen, dico vobis. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Będzie nauka. Uczniowie nastawiają uszu. Oni wtedy, a my dzisiaj. Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli ze skarbony. Według jakich kryteriów najwięcej? Co to jest za rodzaj liczenia i ekonomii? A boska ekonomia. Jak sobie jej nie weźmiemy pod uwagę, jak się z nią nie będziemy liczyć, jak ona liczy, nie uwzględniać będziemy w życiu, to się możemy rozminąć tym, co najważniejsze. Podziel się tym, czego nie masz. Wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. Ona ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Kto ją miał utrzymać? Nie przystała do grupy uczniów Jezusa i pewnie nie poszła razem z nimi. Miała swój dom, miała swoje sprawy, trudności. Zdała się na Pana Boga. Ktoś powie, szalone. Ktoś powie, no ale jak to miało być w praktyce? No tak to miało być w praktyce, że może dobrze znała te wersety z pierwszej Księgi Królewskiej, że ta garść mąki w dzbanie się nie wyczerpie i ta resztka oliwy w baryłce się nie skończy. Sam Pan Bóg był tym, komu zaufała. Może się zrobić, a wśród tych wszystkich tęsknot za deszczem, tęsknot za Bożą interwencją, tęsknot za zbawieniem, bo tak ostatecznie to przecież o zbawienie chodzi. Jak jesteśmy poddawani próbom, to o to w nich chodzi. Żeby nasza religia była religią, żeby nasza pobożność była pobożnością, żeby to wszystko się dokonywało w taki żywy sposób wobec tego, który jest, który stworzył świat i który nas zbawia. I jeśli susza posłucha głód w wielu sprawach, głód miłości, pragnienie czasu, można wymieniać całą litanię, to Jemu to wszystko jest bliskie. Dla Pana Boga wszystko to jest ważne. Chrystus do tych wszystkich spraw nas posyła jako swoich uczniów. Zróbcie tak, jak wam wskazuje. Bo zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, czasem można dać niewiele, a to okazuje się darem największym spośród wszystkich. Amen.